Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, szef dolnośląskich struktur PO. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim państwu.
Dawno pana ministra u nas na antenie Radia Rodzina nie było. Ostatnio 15 stycznia w rozmowie telefonicznej, a w studiu 21 października ubiegłego roku. I cieszymy się, że przyjął pan nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że będzie się pan pojawiał częściej. Rozumiem, że to było za sprawą kampanii Rafała Trzaskowskiego między innymi. To pierwsze moje pytanie. Jak pan minister czuł się w roli gospodarza Wrocławia w trakcie wiecu wyborczego Rafała Trzaskowskiego w ubiegłym tygodniu?
Panie, ja jestem szefem Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej i szefem kampanii Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym jestem z Wrocławia. Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska. W związku z tym jest naturalne, że w jakim stopniu przejąłem na siebie obowiązki powitania pana prezydenta we Wrocławiu, w mieście, które znam, które lubię, w którym rzeczywiście zawsze Rafał Trzaskowski czy Koalicja Obywatelska odnotowywała bardzo dobre wyniki, więc cieszę się, że mogłem powitać pana prezydenta i że nam udało się zorganizować chyba najliczniejszy wiec w tej kampanii wyborczej, bo rzeczywiście tłumy były na wrocławskim rynku i to jest na pewno powód do zadowolenia, natomiast pamiętajmy o tym, że kampania się nie kończy, ona dalej trwa, mamy jeszcze tydzień do pierwszej tury, właściwie 5 dni kampanijnych, a prawdopodobnie jeszcze kilkanaście dni drugiej tury.
To jeśli pan może, minister, proszę zdradzić, jak był dobierany ten termin wizyty kandydata PO na urząd prezydenta, bo od początku tej kampanii mówiło się, że Rafał Trzaskowski omija celowo Wrocław.
Pani, co,
wie pan dlaczego? Z powodu Jacka Sutryka i jego zarzutów. Czy tak faktycznie było?
Wie pani, co,
może to pan powiedzieć na antenie jeszcze, trakcie, że już jest po wiecu, już Rafał Trzaskowski odwiedził nasze miasto.
Było Rafał Trzaskowski odwiedził Wrocław dwukrotnie. Najpierw zrobił to w prawyborach, kiedy ubiegał się o głosy powiedzmy w Platformie Obywatelskiej, ale przecież udział brały wszyscy członkowie Koalicji Obywatelskiej, czyli Nowoczesnej, Zielonych, czy Inicjatywy Polskiej. I wtedy Rafał Trzaskowski przyjechał do Wrocławia, tak samo jak przyjechał teraz w trakcie kampanii. Nie było pewne, czy uda się to zrobić w kwietniu. Ja gorąco namawiałem do tego, żeby jednak przyjechać do Wrocławia. Maj to jest dobry moment, już jest cieplej, w związku z tym mogliśmy zrobić duży wiec nie w sali zamkniętej, tylko na otwartej przestrzeni, w rynku, w którym był Rafał Trzaskowski, spotkał się z mieszkańcami Wrocławia, pamiętam, w niedzielę w 2020 roku w trakcie kampanii wyborczej. Dzisiaj mieliśmy możliwość spotkać się ponownie z Rafałem Trzaskowskim. No, trudno by było to wytłumaczyć, że odwiedził Wałbrzych czy Jelenią Górę, Legnicę i inne miejsca na Dolnym Śląsku, a nie odwiedził stolicy Dolnego Śląska.
Jasne, ale czy fakt, że prezydent Jacek Sutryk przybywał na delegację zagraniczną, miało znaczenie?
Myślę, że te sprawy są niezależne od siebie, natomiast jeśli pan prezydent był w delegacji, no to wiadomo, że nie mógł
uczestniczyć. Czyli nie było to zagranie, zdaniem pana, przypadkowe?
Proszę?
Nie było to przypadkowe zagranie.
Ja tego nie wiem, pani redaktor. Nie ja ustalałem wyjazd pana prezydenta Sutryka i nie ja ustalałem wyjazd pana prezydenta Trzaskowskiego. Ja apelowałem o to, żeby jednak przyjechał do Wrocławia. Wiem, o czym rozmawialiśmy w marcu, w kwietniu na zarządzie Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej i zależało nam na tym, żeby jednak Rafał Trzaskowski pojawił się we Wrocławiu. No i to się stało, więc jestem z tego zadowolony jako szef kampanii. Myślę, że nam się udał wiec.
A fakt, że pan powitał na wiecu Rafała Trzaskowskiego, to tak element przyzwyczajenia nas, opinii publicznej, także mediów, mieszkańców, że to pan w przyszłości będzie prezydentem Wrocławia z poparciem PO?
Na razie pani redaktor zajmuje się tym, żeby Rafał Trzaskowski został prezydentem Polski jako szef kampanii. To byłaby kolejna kampania Koalicji Obywatelskiej, która mam nadzieję zakończy się sukcesem. A oprócz tego mam naprawdę bardzo dużo pracy do wykonania w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Jestem odpowiedzialny
Będziemy
za gospodarkę.
O tym jeszcze
w związku
rozmawiać.
Z tym, pani redaktor, na tym się skupiam, tym się zajmuję. Nie myślę o przyszłości. Różne koleje losu się zdarzają. W związku z tym poczekajmy, co przyniesie przyszłość. Wierzę, że będzie dużo dobrego się działo dla Polski, dla Dolnego Śląska i Wrocławia.
A jak w tym momencie napięcia w Dolnośląskiej PO, panie ministrze?
Ja myślę, że każdy dzisiaj chyba się skupia na jednym, czyli głębokie? Na zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego. Proszę.
jak one są głębokie, te napięcia. Co jakiś czas słyszymy o wewnętrznej walce frakcji wiceprezydentki Wrocławia Renaty Granowskiej i pana wiceministra. Jakby pan uspokoić się, słuchaczy, że wszystko jest w porządku, że chodzicie, zapraszacie się na wzajemne konferencje, że jesteście, że idziecie jeden za pan brat, więc możemy opuścić ten temat.
Rodzina. Jak jedna platformia, jesteśmy w Radio Rodzina, jesteśmy jak jedna platformiana rodzina. Oczywiście,
natomiast... Ale rodziny chyba nie daje się do sądu koleżeńskiego.
Wie pani co, kiedy partia ceni swoje przywileje wyżej niż zasady, to może być taka konsekwencja, że w pewnym momencie straci i jedno i drugie. Mhm. Tak było z PiS-em. My nie pójdziemy tą drogą i dlatego takie decyzje antycypujemy to, co może się wydarzyć i nie ukrywam, że frakcje, pani redaktor, to są, myślę, że programowe. Jakbyśmy się skupili na tym, to w Polsce jest takie pożykadło, że są jakieś frakcje. To są zwykłe koterie, jeśli tak można powiedzieć, bo frakcje się buduje wokół jakiejś sprawy, wokół idei, wokół pewnych wartości. Więc w związku z tym myślę, że Platforma wyznaje te same wartości. Nie słyszałem o jakichś frakcjach programowych na Dolnym Śląsku. Jeżeli są jakieś frakcje, to tylko i wyłącznie można je sprowadzić raczej do koterii. A właśnie koterie to są te elementy personalne, a one raczej nie powinny, powiedzmy, różnić w partii, bo są wybory, są decyzje, są wybierane poszczególne władze. Każdy ma możliwość startowania w tych demokratycznych wyborach i uzyskania mandatu, ale też musi zasady pewne, które dotyczą Platformy, naszych wyborców, przestrzegać.
Renata Granowska może zostać wykluczona z PO?
Pani redaktor, przepraszam, to proszę, myślę, że to jest kwestia decyzji władz partii na poziomie, czy powiedzmy nie władz, tylko sądu na poziomie regionu i kraju.
A pan by chciał?
Ja uważam, pani redaktor, że trzeba przestrzegać pewnych wartości i zasad w polityce. I dla wielu naszych wyborców niektóre zachowania są, no powiedziałbym, no to nie są nasze standardy, o tak bym powiedział.
To jesteśmy jeszcze we Wrocławiu, w tej z Dolnego Śląska, z pewnością pan widział spadek WKS-u i...
To przykra sprawa, pani redaktor, dlatego że to jest klub, który kocha mój tato, tą miłością, tę miłość przekazał mi, a
taki
przekazuje swoim dzieciom.
Po 17 latach to ból, z pewnością dla pana, jako kibica.
Tak, jest to rzeczywiście duża strata dla nas, dla wszystkich, którzy chodzą na stadion.
I kogo za to winić? Panie ministrze.
Myślę, że te osoby, które zarządzały tym klubem i nadzorowały klub, myślę, że to one powinny dzisiaj się wszystkim nam wytłumaczyć, dlaczego klub z jednym z wyższych budżetów w lidze, mówi się czwarty, piąty budżet w lidze, zajmuje, nie wiem, drugie, trzecie miejsce od końca. Może nawet i ostatnie, bo przecież wszystko przed nami, bo jeszcze dwie kolejki. No, dla mnie to jest jakaś sprawa irracjonalna. Będziemy się przyglądać sprawie sprzedaży Śląska, czy jakikolwiek ruchu wokół Śląska. Musimy być w tej kwestii ostrożni, ale też mieć pełną wiedzę na temat tego, co się wydarzyło. No, z przykrością stwierdzam, że zamiast krasnalki frekwencji będziemy mieli krasnala Spadkowicza we Wrocławiu. To jest niestety przykre.
Przy stadionie?
Dla nas, wie pani co, no, mam nadzieję, że już skończymy z tymi... Tymi, powiedziałbym, żartami. Wrocław to jest poważne miasto.
Zgadzamy się, panie
ministrze. Mieszkają naprawdę...
Ale pan mówi o spadkowym krasnalu.
No ja, wie pani, to jest śmiech przez łzy. Dlatego, że każdy z nas chciałby, żeby Śląsk był mistrzem Polski. I to jest,
był wicemistrzem.
Niespotykana historia od 50 lat, że wicemistrz Polski spada w następnym sezonie z ligi. Myślę, że są winne osoby, które zarządzały tym klubem. I też osoby, które nadzorowały pracę klubu, powinny dzisiaj się wszystkim nam, mieszkańcom Wrocławia, zależnie od tym, którzy chodzą na mecze, interesują się Śląskiem, nawet bym powiedział, że w pewnym sensie darzą go wielkim uczuciem, bo to są emocje, to myślę, że dzisiaj nie tylko im się należy wytłumaczenie, ale też wszystkim mieszkańcom i mieszkańcom Wrocławia, dlatego że to wrocławianie, podatnicy finansowali przez lata ten klub, finansowali Śląsk Wrocław i to oni powinni poznać szczegóły tego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku.
Będzie pan minister naciskał, by poznać te szczegóły?
Wie pani co, ja jestem mieszkańcem Wrocławia, nie jestem radnym Rady Miejskiej Wrocławia, ale to radni powinni usłyszeć. radni powinni usłyszeć pełne wytłumaczenie na temat tego, co się wydarzyło. I myślę, że będę namawiał do tego radnych, przekonywał, żeby stanęli też w takiej...
Swoich radnych.
Radnych Platformy Obywatelskiej, ale też namawiam wszystkich 37 radnych opozycyjnych, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali, to są reprezentanci Wrocławia. W związku z tym oni powinni znać szczegóły, oni powinni dopytywać, a my jako mieszkańcy oczekujemy pełnej informacji, wytłumaczenia się z tego, co się wydarzyło w tym sezonie. Jak błędne decyzje zostały podejmowane.
I konsekwencje tego odczuwamy w tym momencie.
Konsekwencje powinny zostać wyciągnięte i to raczej myślę, że o tych wszystkich osób, które podejmowały decyzje i nadzorowały klub, niech się dzisiaj staną przed mieszkańcami, przed radnymi i niech się wytłumaczą, bo to są pieniądze publiczne, to nie jest prywatny klub, to nie jest gra piłkarska, to nie jest gra menadżerska na komputerze, to są poważne rzeczy, pani redaktor, i też w jakimś stopniu duże emocje, w związku z tym prosiłbym, żebyśmy wszyscy poznali prawdę, jak to się stało.
A poznamy prawdę, jeśli chodzi o drugie mieszkanie Karola Nawrockiego i dlaczego zdaniem pana ministra, pomimo tej sprawy, nie spada mu poparcie w sondażach. Tak patrzę na Ibris, ostatnia opinia 24. Fakt, opinia 24, ten sondaż powstał jeszcze zanim ta sprawa wybuchła. Ibris 10-11 maja, no i utrzymuje się cały czas w sondażach na wysokiej pozycji. Drugie miejsce, 23,5 punktu procentowego.
Panie redaktor, ta sprawa jest katastrofalna ze względu nie tylko na kampanię pana Nawrockiego, ale ze względu na to, że taki proceder, który miał miejsce, jest wykluczający wszystkich polityków, którzy... powiedzmy, są w polityce. Jeżeli ktoś kandyduje na tak poważne stanowisko, mówię konkretnie o panu Nawrockim, na stanowisko prezydenta, to musi być, no powiedziałbym, czysty jak łza. Powinien być absolutnie taką nieskazitelną postacią, dlatego że to jest osoba, która będzie reprezentowała wszystkie Polki i wszystkich Polaków, nawet tych, którzy na niego nie zagłosują. Dlatego uważam, że w tej kwestii pan Nawrocki się po pierwsze nie wytłumaczył, po drugie widać pewne kluczenie, po trzecie to będzie katastrofalne dla niego teraz i w przyszłości. Uważam, że ta sprawa będzie obciążająca i uważam, że wie pani, możemy dzisiaj patrzeć na sondaże przed pierwszą turą. Jest określona grupa wyborców, która ogląda, nie wiem, kilka stacji i do nich mogą pewne informacje nie docierać, ale w drugiej turze walka nie toczy się o elektorat ten wąski partyjny, który też miał tak kaprysił i wcale nie chciał popierać Nawrockiego i wielu z nich chciało głosować na Mentzena. A w drugiej turze, pani redaktor, no jednak to będzie plebiscyt. Czy jesteś za taką transparentnością, uczciwością i czy chcesz wybrać Rafała Trzaskowskiego, czy chcesz wybrać pana Nawrockiego, który... No jednak, co by nie mówić, pani redaktor, no to ma problemy z tym mieszkaniem, z wyjaśnieniem całej tej sprawy, no bo co chwilę dowiadujemy się nowych informacji, co chwilę sam sobie pan Nawrocki razem ze swoimi sztabowcami, panem Czarnkiem przeczy i za chwilę, co chwilę musi
ale
zjadać własny język.
Ale mam wrażenie, że my tracimy tutaj jakby sens debaty publicznej i zapominamy o tych najważniejszych kwestiach, kompetencjach pana prezydenta.
To prawda, że chcielibyśmy rozmawiać w tej kampanii o bezpieczeństwie, że w tej kampanii powinniśmy rozmawiać o roli prezydenta, którą powinien pełnić, a której nie do końca pełnił pan Andrzej Duda, bo zapomniał o tym, że jest prezydentem narodu, a nie prezydentem...
Dwa razy z kolei otrzymał mandat zaufania Polaków.
To pani redaktor, to nie stoi nic naprzeciwko, żeby zachowywał się godnie na stanowisku prezydenta, czyli stał po stronie zawsze narodu. Prezydent to nie jest nominat partyjny, nawet jeśli przez partię był wskazywany. Prezydent jest wybierany przez naród. Ktoś ma rację, ktoś ma większość, wybiera jeden głosem,
a
więcej
Rafał
wygrał pan Duda.
Czy panie ministrze, nie traci na tym, że nie brał udziału we wszystkich debatach z innymi kandydatami?
Wie pani, ja uważam, że
to już wiemy, ale to jest sympatyzująca z wami telewizja publiczna.
Dobrze, że pani tak powiedziała, bo przez ostatnie 8 lat zarządów PiS-u to raczej nie była sympatyzująca telewizja, tylko...
Zgadzam się,
tylko
ale teraz
telewizja,
macie
telewizja, która,
role mediów.
Telewizja, która po prostu była, która siała propagandę i powiedziałbym, było to tak prymitywne, że się w głowie nie mieści. Myślę, że rywalizacja o to, kto jest bardziej polityczny, dzisiaj mogłaby startować do tego Telewizja Republika, która za czasów rządów PiS-u wcale nie była tak agresywna, jak jest teraz. Natomiast zostawmy telewizję i zostawmy debatę, pani redaktor, dlatego że chcę wrócić do tego, co pani powiedziała. Ja wolałbym, żebyśmy rozmawiali o bezpieczeństwie, ale dzisiaj rozmawiamy o wyborze prezydenta. Prezydenta, który ma stać na straży pewnych wartości i prawa. I powiem w ten sposób, pan Nawrocki ma problem z przestrzeganiem tego w jakim stopniu prawa, dlatego że ta sprawa mieszkania jest w pewnym sensie problemem dla niego, ale też, wie pani, dla wszystkich tych, którzy chcą na niego głosować. No, niech wytłumaczy się
pani
tak od początku do końca.
Pani musi się częściej pojawiać, mamy mnóstwo tematów, biegniemy. Rafał Trzaskowski powiedział się za 4-dniowym tygodniem pracy dzięki nowym technologiom. A pan jako minister rozwoju i technologii też tak uważa? Podpisałby się pan pod tym projektem?
W latach 70. w Polsce pojawiła się możliwość wolnych sobót. Ja jeszcze pamiętam jako kilkuletni chłopak, że rodzice w soboty chodzili do pracy i ten tydzień nie był 5- a 6-dniowy. Czasami to była praca do 14, doskonale to pamiętam. Dopiero ta zmiana, gdzie wolne soboty, czy ten 5-dniowy tydzień pracy został wprowadzony realnie w 89 roku. Myślę, że wiele jeszcze przed nami debat i dyskusji w tym temacie. Natomiast niewątpliwie sztuczna inteligencja, przyspieszenie i procesy, automatyzacja procesów produkcyjnych, automatyzacja w ogóle procesów.
Jest pan za, krótko mówiąc.
Pani co, to musi być uzasadnione wtedy, kiedy realnie pojawią się takie możliwości, kiedy to my będziemy sterowali produkcją z gabinetu, w którym odbywają się, powiedziałbym, decyzje w sprawie procesów produkcyjnych, a nie na produkcji będą pracownicy. Uważam, że to wszystko przed nami. Uważam, że o tym ta dyskusja musi trwać. Musimy o tym debatować, dyskutować. Natomiast przed nami jeszcze wiele lat, może miesięcy, bo przyspieszamy. Jesteśmy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, pani redaktor. Kiedy to ten internet rzeczy staje się faktem i kiedy rzeczywiście te procesy produkcyjne są coraz bardziej zautomatyzowane, ale będziemy potrzebowali do tego na pewno dużo więcej energii, bo centra danych, które obsługują te procesy, algorytmy, sztuczna inteligencja będą tego potrzebowały. To jest moim zdaniem dzisiaj największe wyzwanie dla polskiej gospodarki, czyli obniżenie cen energii. To jest duży proces, który powinien się rozpocząć już jakieś 8-9 lat temu, może nawet 10.
To za waszych rządów także.
No, za naszych rządów, pani redaktor, zaczęła się budowa 6 bloków energetycznych. Te bloki dzisiaj ratują system i też ratują polski przemysł. Gdyby tych bloków nie było, to nie byłoby dostępu do energii elektrycznej, a dzisiaj ten dostęp jest. I nie mówię o wszystkich mieszkańcach, ale przede wszystkim mówię o przemyśle, ale również dzięki temu ograniczyliśmy blackouty, pani redaktor. Proszę zwrócić uwagę, co się działo w Hiszpanii. Mówię nie tylko o przemyśle, o gospodarce, ale po prostu o życiu każdego mieszkańca, każdego Hiszpana i wszystkich, którzy przebywali wtedy w Hiszpanii. To była tragedia. My tego uniknęliśmy. Zbudowaliśmy sieci, ale też mówiąc delikatnie, przede wszystkim zbudowaliśmy bloki energetyczne i dalej musimy inwestować w sieci, w bloki energetyczne.
Jeszcze
dzisiaj już powiedziałbym zupełnie inne, czyli pewnie w energię atomową i w odnowialne źródła energii wraz z magazynami energii. To jest duża dyskusja, pani redaktor. Myślę, że
być może na kolejne nasze
kilku programów by nam
skończyło. Zapytam jeszcze krótko, kiedy Dolny Śląsk znajdzie się na mapie albo stanie się taką częścią europejskiego trójkąta półprzewodnikowego.
Niewątpliwie inwestycja TSMC w Dreźnie będzie powodowała to, że będzie potrzebna też budowa i łańcuchów dostaw i być może też półprzewodników tej samej firmy bądź innej. Jestem na etapie współpracy z Tajwanem. Też szykuję dużą misję na Tajwan pod koniec czerwca, na początku lipca, bo ona będzie trwała w tym okresie. Zależy nam na tym, żeby inwestycje w takim, żeby powstał taki trójkąt półprzewodnikowy Wrocław, czy Drezno, Praga, Wrocław. Tajwańczycy od wielu lat inwestują w Pradze. U nas chcą inwestować, chcą, żeby pojawiły się inne, powiedziałbym, zaawansowane technologicznie, na przykład serwery, bo w Czechach produkowane są serwery, bo u nas mogłyby produkowane być serwery AI. I to zresztą też ogłosiła organizacja
Czesi
największa.
Mogą, my nie możemy.
No właśnie nie inwestowanie. Przez ostatnie lata, pani redaktor, nie byliśmy w stanie ściągnąć inwestorów z Tajwanu. Dzisiaj uważam, że to jest dobry klimat. I sami
przyciągnie Michał Jaros na sami, Dolny Śląsk.
Pani redaktor, tak, sami Tajwańczycy powiedzieli, że oni chcą stworzyć trójkąt ICT. Wrocław, Katowice, Łódź. To jest fakt, to już jest takie publiczne ogłoszenie. W związku z tym czekamy na te inwestycje. I będziemy na pewno robić wszystko, żeby pojawiły się te wysokotechnologiczne. Pani redaktor, te decyzje muszą być podejmowane w najbliższych latach, rok, dwa. Mm-hmm. To jest dobry moment na te inwestycje, aczkolwiek pani redaktor, żebyśmy mieli tego świadomość, to musi być to pewien taki, to ma inny wymiar dzisiaj. Chcę powiedzieć, kończąc już naszą swoją wypowiedź, regionalizacja produkcji, to tutaj powinna być produkcja. Jeżeli będziemy mieli produkcję półprzewodników i wokół tego ICT, serwery AI, to jesteśmy w stanie być pewni, że będziemy bezpieczni w Europie, dlatego że to będzie łańcuch produkcji dla całej Europy i myślę, że to jest kwestia naszego bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego państwa polskiego, za co jestem odpowiedzialny i co będę robił, pani redaktor.
I to padło z ust Michała Jarosa, wiceministra rozwoju i technologii, szefa Dolnośląskich Struktur PO. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
i do
serdecznie.
Zobaczenia, myślę, szybko w Studiu Radia Rodzina.
Po wygranych wyborach.
Poranny gość Radia Rodzina.